Cierpliwość Boga miejcie za zbawienną. Tak zachęca nas święty Piotr Apostoł. Rzeczywiście cierpliwość Boga poddajemy próbie. Każdy z nas trochę inaczej. Ale trzeba mieć ogrom cierpliwości do człowieka. Bywa, że nawet człowiek traci cierpliwość do samego siebie. Pan Bóg, który ma na głowie całą ludzkość, musi okazywać cierpliwość i okazuje ją. Były sytuacje w historii zbawienia, w których Bóg objawiał swój gniew, a tylko po to, żeby pokazać, że przekroczyliśmy jakąś granicę, która może skończyć się dla nas zbiorową tragedią. Tak było pod przybudowie wieży Babel, tak było w czasie potopu, tak było w Sodomie i Gomorze i wiele innych sytuacji, w których Bóg, będąc cierpliwy cały czas, okazywał również swój gniew, aby nakłonić ludzi do nawrócenia. Mówi do nas Piotr, żebyśmy oczekiwali nowego nieba, nowej ziemi i tego dnia, który będzie dniem ostatnim. Mamy wzrastać w łasce, w poznaniu Boga i tak dojrzewać do dnia wiecznego. Codziennie dojrzewać. Czy dojrzewamy? Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy dojrzewamy do dnia wieczności? Chcemy przyspieszyć koniec świata, czy chcemy go odsunąć, jak tylko się da? We mszy świętej mówimy, że oczekujemy przyjścia Jezusa. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Ale mogą być to tylko słowa. Mówimy, że czekamy, ale w istocie wolelibyśmy, żeby to jeszcze nie nastąpiło teraz. Może dlatego, że nie czujemy się nigdy dostatecznie gotowi. Nie wiem, czy przyjdzie taki moment, w którym w ogóle będziemy mogli powiedzieć, jesteśmy gotowi. Może nastąpi taka chwila, w której każdy z nas będzie mógł powiedzieć, tak, ja już jestem gotowy. Winston Churchill, który żył ponad 90 lat, zapytany, czy jest gotowy na śmierć, na spotkanie z Bogiem, miał powiedzieć, ja jestem gotowy na spotkanie z Bogiem, ale czy On jest gotowy na spotkanie ze mną? Tego nie wiem. Jest to takie przyśmiewcze, w istocie jest jakiś żart z Pana Boga. Bóg jest zawsze gotowy na nasz powrót. Jeśli ktoś jest nieprzygotowany, to my, ludzie. Bo jeszcze wiążą nas sprawy ziemskie, bo jeszcze nie poukładaliśmy pewnych relacji, bo nie zakończyliśmy pewnych spraw, bo nie wyzwoliliśmy się z pewnych konsekwencji naszych decyzji, bo jeszcze się nie uwolniliśmy z wielu rzeczy. I być może to nas trzyma tutaj. Na ziemi, ludzkie więzy, ziemskie przywiązania. Ale normalnie chrześcijanin uczy się tej gotowości, ponieważ nie wie, że kiedy to nastąpi. Święty Augustyn mówił, że o śmierci wiemy dwie rzeczy. Wiemy, że na pewno nastąpi i nie wiemy kiedy. Więc jest i wiedza, i niewiedza. I ponieważ wiemy i nie wiemy zarazem, musimy się stawać coraz bardziej pokorni. Nie wiem, kiedy odejdę i Ty nie wiesz. I to nas ma czynić pokornym. W planach naszych, wyznaczaniu sobie różnych celów, leganiu pewnym ambicjom, we wszystkim. Ale mamy dzisiaj bardzo ważne Ewangelię i pytanie, bardzo trudne, na które nie było prostej odpowiedzi. Pytanie o podatki. Jeśli się uwzględni kontekst tego pytania, że te podatki szły do Rzymu, bo Palestyna była prowincją Wielkiego Imperium Rzymskiego, no to pytanie to ma pewien podtekst polityczny, byśmy powiedzieli. Czy podatki należy płacić? Nikt nie chce tego robić. Nigdy nikt tego nie chce robić w żadnym systemie. Bo jest to oddawanie części swoich pieniędzy. Wymuszone prawem, nakazem. Kto z nas płaci podatki w przekonaniu, że one służą jakiemuś dobru? Że służą tym, którzy na przykład nie płacą ich. Tak bywa. Przecież miliony polskich emerytów już nie płaci podatku, bo ma tak niski próg dochodów, że nie można właściwie od nich odliczać podatków. Ważną rzeczą jest uświadomić sobie, że to pytanie miało konkretny sens podwójny. Taki dla zaspokojenia ciekawości, ale przede wszystkim było wystawieniem Jezusa na próbę. Jeśli Jezus powie, żeby płacić, poniekąd wyjdzie na sprzymierzeńca Rzymu. A jeśli powie, żeby nie płacić, to wyjdzie na wroga Rzymu. Nie ma dobrej odpowiedzi. Są takie pytania, na które nie ma łatwych, dobrych, bezpiecznych odpowiedzi. I to pytanie należy do takiego gatunku pytań. I dlatego Jezus nie odpowiada wprost, ale daje pewien rodzaj katechezy. Bo rzeczywiście na tym pieniądzu była podobizna aktualnie panującego cesarza. Żydzi posługiwali się dwoma monetami. Podatek świątynny i między sobą Żydzi używali drachmy. Natomiast w oficjalnym obiegu był denar rzymski. Żydzi nie chcieli go dotykać nawet, ponieważ były na nim podobizna cesarza i znak Rzymu, wilczyca, i uważali, że to jest symbol bałwochwalstwa. Dlatego by walczyli sobie pewien rodzaj autonomii, żeby ofiary świątynne były płacone, składane w drachmie. Ale podatek jako rzecz oficjalna musiał być płacony w denarach. I Jezus, rozumiejąc te realia, mówi: oddajcie to, co cesarskie cesarzowi. Ale jednocześnie mówi: oddajcie to, co boskie Bogu. Czyli jest jakaś granica, poza którą nikomu nie wolno się posunąć. Także ani Żydowi, ani Rzymowi. I tą granicą jest ludzkie sumienie, dusza ludzka. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I nasze wewnętrzne przekonania nie mogą nas odłączać od Boga. Człowiek wiary żyje w relacji do Boga zawsze. Niezależnie jaki jest system. Polityczne, ekonomiczne. Chrześcijanie mogą żyć w każdym systemie. I żyją. Żyli i żyją. I będą żyli. także w takich nieludzkich systemach, choć tworzonych przez ludzi. W pewnych systemach jest jakby łatwiej zachować godność ludzką. Inne łamią sumienia, deprawują człowieka, zmuszają go, prześladują, próbują doprowadzić go do apostazji, ateizują. No różne są systemy. Dlatego chrześcijanin, człowiek wiary, musi rozeznawać, jak daleko może przyznać rację władzy świeckiej. Teraz mamy dylemat w Polsce, nie jeden zresztą, ponieważ jest problem, które prawo jest ważniejsze. Czy prawo stanowione przez ludzi, czyli demokracja, czy prawo stanowione przez Boga, czyli dekalog. I cały ten problem, ta kwadratura koła polega na tym, że jak być obywatelem państwa i człowiekiem wiary należącym do Kościoła. Jest problem tak zwanej klauzuli sumienia. Czy lekarz może powoływać się na klauzulę sumienia, czy nie może? Jedni mówią, że może, a inni, że nie. Czy aptekarz może się powołać na klauzulę sumienia? Czy polityk może powoływać się na klauzulę sumienia? Niedawno była premier, mówiła, że jak ona wychodzi z domu, to swoje poglądy zostawia w przedpokoju. Jakby wychodzi do biura bez poglądów. Tak mówiła oficjalnie. Otóż chrześcijanin ma swoje poglądy i kiedy jest w kościele, i kiedy jest w domu, i kiedy jest w towarzystwie, i kiedy jest w urzędzie, i kiedy jest na uczelni, i kiedy wykonuje konkretną pracę, jest zawsze w relacji do Boga. Nie, że zawsze się modli, ale zawsze jest w tej relacji wewnętrznej do Boga. I zna granicę, poza którą nie wolno mu się posunąć, aby nie wejść w konflikt z własnym sumieniem. I o tym mówi w istocie Jezus. Nie chodziło o podatek, tylko chodziło o odpowiedź. Czy jest taka granica w sumieniu człowieka, którą można przekroczyć, czy też nie? I Jezus mówi, że nie, że są takie granice, których nie wolno nikomu przekroczyć. Jest taka granica. Kiedy władza świecka próbuje zabrać nam nasze przekonania, albo próbuje wedrzeć się w nasze sumienie, jesteśmy wezwani do sprzeciwu, do obywatelskiego nieposłuszeństwa, ponosząc konsekwencje, które ta władza może wyciągnąć. Lub idziemy na wojnę z własnym sumieniem tylko po to, żeby uniknąć konsekwencji, jakie mogą wyciągnąć nasi przełożeni. Teraz na przykład ministra czy minister do spraw równości płci ogłosiła matronat nad konkursami dla szkół i będą nagradzane szkoły, które są szczególnie przyjazne środowiskom spod znaku tęczy. Będą specjalne motywacje do tego, żeby młodzież, nauczyciele będą mogli głosować w szkołach i uczyć w ten sposób tolerancji. Matronat. Oficjalnie to powiedziała. No i teraz nauczyciele będą mieli dylemat, rodzice, również młodzież, uczniowie mogą mieć taki dylemat. Uczestniczyć w tym, czy nie uczestniczyć? W tęczowych piątkach na przykład. Uczestniczyć, czy nie uczestniczyć? Wywiesić flagę, czy nie wywieszać. Takie będą dylematy. Pokusa jest wielka. No bo jeżeli za tym pójdą jakieś granty, nagrody, premie, wyjazdy, no to być może ktoś się połakomi. Tak to wygląda współcześnie. W czasach Jezusa wyglądało to trochę inaczej. A dzisiaj wygląda to tak lub tak może wyglądać. I musimy być tego świadomi po prostu, że jest walka ideowa. A linia frontu przebiega przez sumienie każdego z nas. Przez moje sumienie i przez twoje. Od tego, jakie mamy sumienia, właściwie wszystko zależy. Amen.